Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam na spotkaniu modlitewnym. Spotykamy się po raz trzeci w tym miesiącu październiku, który rozpoczyna nasze kilkumiesięczne czuwania modlitewne, trwające gdzieś do połowy czerwca. I w tym roku akademickim podjęliśmy podróż duchową z papieżem Franciszkiem, którego przywitamy w przyszłym roku na polskiej ziemi. I żeby lepiej go poznać, lepiej poznać jego orędzie, właśnie wczytujemy się w jego teksty, poznajemy jego życie. Przedwczoraj zakończył się synod biskupów na temat rodziny. O tym też będziemy mówić. Wielkie i bardzo ważne rzeczy dzieją się w Kościele i powinniśmy być świadkami i także aktywnymi uczestnikami tego otwarcia się na Ducha Świętego w Kościele, aby nieść Ewangelię do wszystkich ludzi, do tych, których spotykamy w pracy, na studiach, na ulicy, gdziekolwiek. Dzisiaj podejmiemy ten temat, który rozpoczęliśmy przed tygodniem. Mianowicie rozpoczęliśmy dosyć duży blok konferencji Kim jest chrześcijanin według papieża Franciszka? Przypatrując się trochę jego życiu, ale także wczytując się w jego słowa, próbujemy odkryć, kim jest chrześcijanin. I powiedzieliśmy przed tygodniem, że po pierwsze jest to ktoś zwyczajny, to jest zwykły człowiek, ale po drugie to ktoś, kto wie, że jego życie ma sens. Chrześcijanin to jest ktoś, kto wie, że prowadzi go opatrzność Boża, sam Bóg. Ale jeszcze był trzeci element rozważany przed tygodniem. Chrześcijanin to nie tylko ten, który ma świadomość, że ktoś go prowadzi, ale że ten ktoś mieszka w nim. Że on sam, chrześcijanin, jest prowadzony przez Ducha Bożego, który w nim mieszka. I dzisiaj przejdziemy do tego rozwinięcia tego trzeciego punktu. Chrześcijanin to jest człowiek, który jest świadomy, że w nim mieszka Boży Duch. Przed tygodniem mówiliśmy o tym, że dla papieża Franciszka było kluczowe wejście do kościoła Flores i spotkanie nieznanego kapłana, przed którym jakby w odruchu, idąc za odruchem serca, wyspowiadał się. A kiedy wychodził z tego kościoła, miał takie wewnętrzne przekonanie, że ma zostać księdzem. W książce zatytułowanej Jezuita Jorge Mario Bergoglio zwierza się: właściwie nie wiedziałem, w którą stronę iść. Tylko powołanie było dla mnie jasne. W innym miejscu, w wywiadzie dla radia Kakupe w dzielnicy slumsów w Barakas, powiedział: co czułem wtedy? Nic. Że mam być księdzem i tyle. Powołał mnie. Miałem wtedy 17 lat. Odczekałem jeszcze 3 lata. Pracowałem, a potem wstąpiłem do seminarium. Bergoglio wstępuje do seminarium w wieku 21 lat. Jest to seminarium metropolitalne, diecezjalne dla archidiecezji Buenos Aires, gdzie znajduje się w dzielnicy Villa Devoto. I to seminarium było prowadzone przez przełożonych formatorów duchowych, którzy byli jezuitami. Ale seminarium kształciło kleryków do służby w diecezji. I przez kilka miesięcy młody kleryk Jorge Mario Bergoglio tam po prostu przebywał. Zaczął przygotowanie do kapłaństwa diecezjalnego. Jednakże po kilku miesiącach okazało się, że ma bardzo poważną infekcję płuc i zmuszony był opuścić seminarium, przynajmniej zrobić sobie przerwę i podjąć leczenie. To leczenie przedłużało się, trwało kilka miesięcy. Lekarze nie do końca wiedzieli, jaka jest przyczyna coraz gorszego stanu tego młodego kleryka. Pojawił się bardzo ciężki, silny ból, który był dotkliwy jeszcze poprzez to, że stosowano bardzo takie inwazyjne leczenie przy użyciu sondy. I rzeczywiście wtedy, leżąc w szpitalu, Bergoglio bardzo, bardzo fizycznie cierpiał. Pocieszała go nawet taka jedna siostra zakonna, która wtedy tam pełniła też posługę. Mówiła, że cierpisz jak Chrystus. Choroba doprowadziła go prawie na skraj śmierci. Koledzy z seminarium przychodzili do niego i oddawali krew. Ta krew była przetaczana bezpośrednio do żył ich współbrata, ale okazało się, że to niewiele pomogło. I w końcu lekarze zdecydowali się na krok taki bardzo radykalny operacji usunięcia górnej części prawego płata płucnego. I rzeczywiście po tej operacji, która no wiadomo w jakiś sposób na całe życie okaleczyła przyszłego papieża, po tej operacji stan Bergoglia zaczął się poprawiać. Czekała go jeszcze kilkumiesięczna rekonwalescencja w górach, niedaleko Buenos Aires, w Tandilu, Villa Don Bosco. Ten dom był prowadzony przez Salezjanów. Tam Bergoglio miał dużo czasu, żeby przemyśleć jeszcze raz swoje życie, swoją decyzję, swoje pragnienie bycia księdzem. I kiedy powrócił do zdrowia, również zapragnął wrócić do seminarium, ale już nie niecodzialnego, tylko wstąpić do jezuitów. Jak potem zwierzał się, skłoniło go do tego, po pierwsze, przykład właśnie, który zobaczył w seminarium diecezjalnym, przykład jezuitów, tych przełożonych, jak oni byli i mądrzy, i duchowi, i on też taki chciał być. Okazuje się, że niektórzy właśnie klerycy z tego seminarium diecezjalnego potem przechodzili do jezuitów. I to była pierwsza racja. A po drugie jeszcze zapragnął wyjechać na misję do Japonii. I sądził, że właśnie w zakonie jezuitów, który wydał chociażby tak wspaniałego misjonarza jak świętego Franciszka Ksawerego, który właśnie był misjonarzem Dalekiego Wschodu, Bergoglio myślał, że u jezuitów będzie mógł to marzenie zrealizować. I rok później, mając 22 lata, wstąpił do nowicjatu jezuitów. Dokładnie było to 11 marca 1958 roku. Nowicjat znajdował się w prowincji Córdoba. Czekały Bergoglia najpierw 2 lata takiego wdrażania w życie jezuickie, właśnie w tym nowicjacie. Życie polegało głównie na milczeniu, modlitwie, nauce języków obcych, studium Pisma Świętego, a także dobłędnej lektury ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów. Te ćwiczenia duchowe to była znakomita szkoła modlitwy. Zresztą ona nie straciła ze swojej aktualności nic. Do dnia dzisiejszego ludzie także w Polsce bardzo często, można powiedzieć, no ci, którzy rzeczywiście dbają o swój wzrost duchowy, o życie duchowe, często wybierają się na tak zwane rekolekcje ignacjańskie, które są prowadzone w ośrodkach jezuickich, także w Polsce, po to, by uczyć się modlitwy, by uczyć się studium Pisma Świętego. I Franciszek przez 2 lata w nowicjacie to wszystko także zgłębiał. Wdrażał się w to życie duchowe. Do dzisiaj Franciszek poświęca na modlitwę około 3 godzin dziennie. W jednym z wywiadów powiedział, że wstaje o 4:30 i przeprowadza najpierw medytację. Nie wiem, czy tak dalej to czyni jako papież, bo tego już nie udało mi się znaleźć, ale będąc klerykiem, seminarzystą, potem kapłanem, zakonnikiem, potem biskupem, właśnie tak wcześnie wstawał, by odprawiać medytację. Natomiast w takim pierwszym wywiadzie udzielonym po wyborze na stolicę Piotrową, kiedy zapytano go, właściwie nawet to był jego współbrat zakonny, ojciec Spadaro, zapytał go, jak modli się papież Franciszek, on odpowiedział tak. Każdego poranka modlę się brewiarzem. Lubię modlić się psalmami. Następnie celebruję mszę świętą, modlę się różańcem. To, co najbardziej lubię, to adoracja wieczorna. Nawet kiedy mam rozproszenia i myślę o czymś innym, a nawet gdy modląc się, usnę. Wieczorem więc pomiędzy 7 a 8 przez godzinę adoruję Najświętszy Sakrament. Również modlę się modlitwą myślną, kiedy czekam w kolejce do dentysty, czy też w innych momentach dnia. Tak mówił w tym wywiadzie. Nie wiem, czy dalej czeka czasem w kolejce do dentysty papież, ale to już jest inna kwestia. Myślę, że to bardziej wspominał te swoje lata, jak był biskupem w Buenos Aires. To, co rzuca się w oczy w tym wyznaniu, to wielkie umiłowanie tej codziennej, wieczornej, godzinnej adoracji. Co on tam robi każdego dnia między 7 a 8, czyli dokładnie teraz? Łączymy się jakby duchowo z nim. Jest rzeczą bardzo trudną uchwycić główną linię modlitwy wewnętrznej papieża Franciszka, no bo jest to jakaś jego pewnie tajemnica, to jest jakaś intymna relacja między Bogiem a nim. Ale spróbujmy mimo wszystko uchylić trochę rąbka tajemnicy, oprzeć się na kilku świadectwach pozostawionych tu i ówdzie, które Franciszek właśnie przekazał. W Ewangelii Gaudium pisze taką jedną rzecz. I to jest jakby pierwszy punkt, jeżeli chodzi o modlitwę Franciszka. Po pierwsze, że w ogóle nie ma ewangelizacji bez pogłębionej modlitwy wewnętrznej. Podstawową rzeczą jest w ogóle podjąć decyzję codziennej modlitwy. I tutaj przeczytajmy, co on pisze. Cytuję. Ewangelizatorzy z duchem to ewangelizatorzy, którzy się modlą i pracują. Bez dłuższych chwil adoracji, modlitewnego spotkania ze Słowem, zadania łatwo pozbawione zostają sensu. My zaś czujemy się osłabieni z powodu zmęczenia i trudności, a zapał gaśnie. Kościół nie może obyć się bez oddychania płucami modlitwy. Musimy zatrzymać się na modlitwie, by nas ponownie zafascynowała. Musimy błagać codziennie o Jego łaskę, aby otworzyła nasze oziębłe serce i dokonała wstrząsu w naszym letnim i powierzchownym życiu. Tak ważny jest powrót do ducha kontemplatywnego, pozwalającego nam odkrywać codziennie, że przechowujemy dobro, które nas humanizuje, pomaga prowadzić nowe życie. Nie mamy nic lepszego do przekazania innym. Koniec cytatu. Jakże to są znamienne słowa. Ten, który głosi Ewangelię, to jest ten, który się modli. I na końcu nie ma nic lepszego do przekazania innym ludziom, niż właśnie umiejętność modlitwy. I z tego punktu, z punktu modlitwy papież jezuita, papież Franciszek, kiedyś biskup Bergoglio, wcześniej jeszcze ksiądz, wychodził każdego dnia, by iść na peryferię życia ludzkiego. To właśnie tam jest to źródło jego boskiej mądrości, boskiej mocy, bo on napełnia się każdego dnia tym Duchem Bożym. I to jest na wstępie, jakby punkt pierwszy w ogóle, albo nazwijmy to nawet punkt zerowy. Podjąć decyzję, żeby się modlić. A teraz właściwie punkt pierwszy, jak modli się Bergoglio? I trzeba powiedzieć, że Bergoglio, Franciszek, modli się przede wszystkim poprzez codzienną medytację Pisma Świętego. W innym miejscu adfortacji Ewangelii Gaudium czytamy, cytuję, najlepszą motywacją, by postanowić głosić Ewangelię, jest jej kontemplowanie z miłością, zatrzymanie się na jej kartach i czytanie jej sercem. Jeśli do niej podchodzimy w ten sposób, to zadziwia nas jej piękno, za każdym razem ponownie nas ono fascynuje. Koniec cytatu. Kiedy słucha się papieża Franciszka, to widać, jak często on cytuje różne fragmenty z Pisma Świętego, różne zdania z Ewangelii. On to ma we krwi, albo lepiej w sercu, w umyśle, wszędzie, w całym sobie. To wszystko świadczy o tym, jak bardzo zażyły związek, kontakt ze Słowem Bożym on prowadzi. W innym miejscu tej samej adhortacji Ewangelii Gaudium pisze wprost, że w Piśmie Świętym zanurza się zwłaszcza w czasie modlitwy. I znowu zacytujemy. Istnieje konkretny sposób wsłuchiwania się w to, co Pan chce nam powiedzieć w Twoim Słowie i otwarcia się, by nas przemienił Jego Duch. Chodzi o to, co nazywamy lectio divina. Polega ono na czytaniu Słowa Bożego w chwilach modlitwy, by ono nas oświeciło i odnowiło. Czytanie duchowe tekstu ma za punkt wyjścia jego znaczenie dosłowne. W przeciwnym wypadku łatwo byłoby wyczytać z tekstu to, co wygodne, co służy potwierdzeniu własnych decyzji, co przystosowuje się do naszych schematów myślowych. Koniec cytatu. Czyli widzimy, że Franciszek modli się Pismem Świętym, tak zwane lectio divina, czyli to jest takie powolne przeżuwanie Słowa Bożego, patrzenie, zamykanie oczu, jeszcze raz czytanie tego samego zdania, to czyni podczas modlitwy. I bierze te słowa Pisma Świętego w sposób dosłowny. Tak jak one brzmią, bo inaczej by się rozwodniło Ewangelię. I dalej pisze w tej samej adhortacji, cytuję. W obecności Bożej, w spokojnej lekturze tekstu, dobrze jest zapytać na przykład, Panie, co do mnie mówi ten tekst? Co chcesz zmienić w moim życiu przez to przesłanie? Dlaczego mnie to nie interesuje? Albo co mi się podoba, co mnie inspiruje w tym Słowie, co mnie pociąga, dlaczego mnie pociąga. Bardzo częstą pokusą jest myślenie o tym, co dany tekst mówi innym, żeby uniknąć zastosowania go do swojego życia. Zdarza się także, że ktoś zaczyna szukać wymówek, które pozwoliłyby mu rozwodnić szczególne przesłanie danego tekstu. I koniec cytatu. A zatem To Słowo Boże jest dzisiaj skierowane do mnie. Na modlitwie to Bóg mówi. Ja mam wsłuchiwać się w Jego słowa, tak jak Samuel. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Słowo Boże to jest mowa Boga do nas. Dlatego taka modlitwa bardzo przemienia człowieka, upodabnia go do Boga. W książce, która jest zatytułowana Otwarty umysł, wierzące serce, Bergoglio pisze tak. Modlitwa dotyka człowieka i to samego jego centrum, serca. To nie Bóg się zmienia, lecz my się zmieniamy przez oddanie się w modlitwie. Modlić się to pozwolić Bogu, by prowadził nas poza nasz pokój i niepokój. Modlitwa jest wyjściem poza siebie samego. Bóg prowadzi człowieka nowymi drogami, by go wybawić od fałszywych oczekiwań. To nie Bóg ma się zmienić, lecz człowiek. Oto głęboka intencja modlitwy. Modlitwa to uprzywilejowane miejsce na wygnaniu. Tutaj następuje objawienie, to znaczy przejście od tego, co człowiek myśli o Bogu, do tego, czym Bóg jest w istocie. Koniec cytatu. Rzeczywiście bardzo ciekawe jest to zauważenie, że modlitwa nie chodzi o to, żeby Bóg zmienił zdanie, żeby na przykład wysłuchał nas, ale to nie Bóg ma się zmieniać, to my mamy się zmieniać. A zatem powinniśmy milczeć, a Bóg nas swoim słowem powinien przemieniać. Dlatego tak ważne jest zabieranie na modlitwę w ciszy Pisma Świętego. Zawsze wszyscy to powtarzają, przewodnicy duchowi, że Pismo Święte to jest baza modlitwy wewnętrznej. Słowo Boże to żywy Bóg. I to jest punkt pierwszy modlitwy papieża Franciszka. Wsłuchiwanie się w Słowo Boże. Ale jest jeszcze punkt drugi. Bo teraz, kiedy człowiek wysłucha to, co Bóg do niego mówi, to teraz powinien właśnie człowiek odpowiedzieć na to. Właściwie modlitwa Bergoglia składa się z dwóch punktów. W pierwszym punkcie mówi Bóg długo, dobitnie, powoli, z mocą, a w drugim punkcie Bergoglio odpowiada Bogu na to, co to słowo w nim dokonało i odpowiada przede wszystkim poprzez akt całkowitego oddania się Bogu w akcie wiary. Jest to jakby oczywista konsekwencja spotkania z żywym Jezusem. I w encyklice Lumen Fidei, w pierwszej encyklice, którą zaczął już pisać papież Benedykt, a zakończył papież Franciszek, dlatego czasem nazywa się to encyklika na cztery ręce, z roku 2013. Tak czytamy właśnie w tej encyklice. Cytuję. Wiara jest dotykaniem, jak stwierdza święty Jan w swoim pierwszym liście. Cośmy usłyszeli, co ujrzeliśmy własnymi oczami i czego dotykały nasze ręce. Przez swoje wcielenie i przyjście do nas Jezus dotknął nas i dotyka również dzisiaj poprzez sakramenty. W ten sposób, przemieniając nasze serce, pozwolił nam i nadal pozwala rozpoznać Go i wyznawać jako Syna Bożego. Dzięki wierze także i my możemy Go dotknąć i otrzymać moc Jego łaski. Święty Augustyn, komentując fragment o kobiecie cierpiącej na krwotok i dotykającej Jezusa, aby ją uzdrowił, stwierdza: wiara to dotykanie sercem. Tłum ciśnie się wokół Niego, ale nie dotyka Go osobowym dotknięciem wiary, uznającym Jego tajemnicę, że to jest Syn objawiający Ojca. Dopiero kiedy zostajemy upodobnieni do Jezusa, otrzymujemy właściwe oczy aby go dotknąć. Koniec cytatu. Można powiedzieć, że ze zdumieniem stwierdzamy, że papież w encyklice odwołuje się dokładnie do tego fragmentu, na którym bazuje także nasza modlitwa wewnętrzna, do tego fragmentu Ewangelii, gdzie kobieta chora na krwotok dotyka Jezusa i zostaje przez Niego przemieniona. Ona odpowiada wiarą na to, co usłyszała o Jezusie. I to jest coś niezwykłego, że papież dokładnie tego samego fragmentu używa. Mówi, że wiara jest dotykaniem Boga sercem. Tutaj cytuję świętego Augustyna. A zatem modlitwa to jest, krótko mówiąc, dialog miłości. Ten dialog miłości zawiera te dwa punkty, które już wcześniej powiedzieliśmy o nich. Najpierw mówi Bóg, potem odpowiada człowiek całkowitym oddaniem, całkowitym aktem wiary, zawierzeniem. Modlitwa to oddanie się oblubieńca swojej oblubienicy i vice versa. Oblubienicy swojemu oblubieńcowi. I wtedy ta oblubienica zostaje upodobniona do Jezusa. Otrzymuje właściwe oczy. Oczy duchowe, żeby Go widzieć i poznawać. Taka jest modlitwa Franciszka. I gdybyśmy chcieli znowu wrócić do naszego kluczowego pytania, kim jest chrześcijanin, według papieża Franciszka, to trzeba powiedzieć, chrześcijanin to jest człowiek, który się modli, ale w taki sposób, że najpierw słucha, a potem całkowicie oddaje się Jezusowi. Dotyka Jezusa swoim sercem, swoją miłością. I tutaj przejdziemy już do naszej modlitwy. Pozwólcie, że sparafrazuję cytat z Pisma Świętego. Kiedyś Jezus prowadził dialog miłości ze swoim pierwszym następcą, z Piotrem. Ale dzisiaj w miejsce Piotra jest Franciszek. I pozwólcie, że sparafrazuję tamten fragment. Modlitwa, właściwie rozmowa nad jeziorem Genezaret. Franciszku, synu Mario Jose, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś baranki moje. I znowu po raz drugi mówi do niego, Franciszku, synu Mario Jose, czy miłujesz mnie? Mówi mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. Mówi mu po raz trzeci, Franciszku, synu Mario Jose, czy kochasz mnie? Zasmucił się Franciszek, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie, i rzekł do niego, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Mówi do niego Jezus, paś owce moje. I dopiero po tym dialogu miłości następuje misja. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną.